36. Drodzy Państwo, gościem poranka wnet profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj rozmawiamy o zmianach traktatowych Unii Europejskiej. Może najpierw zacznijmy od tego, czym w ogóle te zmiany są. Jakbyśmy mogli wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet, o co w tym wszystkim chodzi.
No, przede wszystkim o tych zmianach dyskutuje się w kontekście tego, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat, miejmy taką nadzieję, Unia Europejska zostanie poszerzona o kolejne państwa. Mam tu na myśli 6 państw Bałkanów Zachodnich, które już negocjują z Unią, część z nich negocjuje z Unią Europejską, część z nich dyskutuje z Unią Europejską już przeszło 20 lat. Najbliżej są takie państwa jak Macedonia Północna, Czarnogóra, ale też przecież i Serbia ma rozpoczęte rozmowy negocjacyjne. Najdalej oczywiście tego przystąpienia do Unii Europejskiej jest Albania, Bośnia i Hercegowina, czy chociażby Kosowo. Ale poza tymi 6 państwami Bałkanów Zachodnich także mówi się w kontekście wojny w Ukrainie o państwach Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim o Ukrainie czy o Mołdawii. No, trochę z tyłu pozostaje Gruzja. A więc tak czy owak, proszę Państwa, w perspektywie najbliższych lat nastąpi rozszerzenie Unii Europejskiej. Wydaje się, że jest wola polityczna co do tego, żeby to rozszerzenie miało miejsce. Bo przypomnijmy też słuchaczom, że był taki okres od 2010 roku do w zasadzie wojny w Ukrainie, kiedy no, żadne z państw tych większych Unii Europejskiej nie chciało słyszeć o rozszerzeniu. Wojna w Ukrainie to wszystko zmieniła. Jest decyzja o tym, że nastąpi rozszerzenie. No, część osób mówi o 2030 roku. Ja jestem tutaj większym sceptykiem. Dobrze byłoby, żeby 2035 ten proces się zakończył. I stąd potrzeba zmian traktatowych, czy może inaczej. Stąd dyskusja, która znowu się rozpoczęła o zmianach traktatowych.
Wspomniał Pan o części państw bałtyckich, ale też o Ukrainie. To zanim jeszcze wrócimy do rozmowy o tych samych zmianach traktatowych, no to aby Ukraina w ogóle mogła myśleć o przystąpieniu do Unii Europejskiej, to tym podstawowym warunkiem jest oczywiście kwestia zakończenia wojny, czyli rosyjskiej inwazji, no ale też mamy kwestię ogromnej korupcji, która i była przed wojną na Ukrainie i niestety z tych informacji, które do nas docierają i z tego, co obserwujemy, no nie została. To jeszcze to nie jest problem, który został już przepracowany przez Ukrainę. Co tak jakiego jeszcze oprócz zakończenia wojny musiałoby się stać, aby faktycznie Ukraina no, mogła zostać przyjęta do Unii Europejskiej?
Pani redaktor poruszyła bardzo istotną i ważną kwestię i w kontekście Ukrainy, ale także i Bałkanów Zachodnich, można powiedzieć, ale po kolei. Oczywiście warunkiem numer jeden jest to, że musi się zakończyć wojna w Ukrainie. O tym doskonale wie Putin, stąd moim zdaniem ta wojna będzie bardzo, bardzo długa i Putin wszystko zrobił, żeby to był tak zwany zamrożony konflikt, bo jeżeli to będzie zamrożony konflikt, czy jakkolwiek byśmy inaczej to nazwali, no to Ukraina z definicji nie będzie mogła wejść do Unii Europejskiej. Natomiast problemem Ukrainy, ale także państw Bałkanów Zachodnich, przede wszystkim części z nich, jest olbrzymia korupcja, olbrzymi bałagan, jeśli delikatnie tak mogę to ująć, w kwestiach instytucjonalnych i przede wszystkim słabe państwo. I dopóki kwestia korupcji, pewnego instytucjonalnego ładu nie zostanie i w Ukrainie, i w państwach bałkańskich nie zostanie uporządkowana, no to trudno spodziewać się, żeby te państwa zostały członkiem Unii Europejskiej. Przypomnijmy chociażby Polskę, jak dużo musiała uporządkować i w systemie instytucjonalnym, i w systemie prawnym, i w systemie, bym powiedział, takim społecznym. To wszystko czeka i Ukrainę, i państwa bałkańskie. Ten problem, słusznie pani zauważyła, na Ukrainie nie został rozwiązany. I to jest olbrzymie wyzwanie, przed którym stoi przede wszystkim prezydent Załęski. I te ostatnie zwolnienia, czy w wojsku, czy w rządzie, no były niestety związane z tym problemem korupcji. I ja bym powiedział tak, że oczywiście z jednej strony część obserwatorów wini Unię Europejską za ten powolny proces akcesji państw Bałkanów Zachodnich, czy chociażby Ukrainy. Tak, to jest prawda, może o tym później jeszcze zdążymy powiedzieć. Natomiast z drugiej strony, no, państwa, które kandydują, też muszą wypełniać pewne zobowiązania. I bym powiedział tak, że do tej pory w przypadku Bałkanów Zachodnich był taki nawet slogan, mówiło się, że jedna strona, czyli państwa bałkańskie, udawały, że coś zmieniają, a Unia udaje, że negocjuje. Tak samo było w przypadku Ukrainy. No tutaj udawanie musi się skończyć i tak jak pani redaktor wspomniała, bez rozwiązania problemu korupcji, bez rozwiązania problemu funkcjonowania instytucji sądowych, instytucji publicznych, no ten proces nie będzie możliwy.
To panie profesorze, jeszcze jeżeli chodzi o te zmiany traktatowe, te takie główne zarzuty, tudzież obawy, które słyszymy w przestrzeni i publicznej, a także od części polityków, mówią o tym, że no, ta część kompetencji z państw członkowskich zostanie przeniesiona na Unię Europejską, a de facto być może na Niemcy, czy w ogóle utworzenie takiego wielkiego super państwa. Jaki jest tutaj pański komentarz?
Ja zawsze od kilku lat, od wielu lat i tłumaczę studentom i może teraz słuchaczom Radia Wnet, bo mam okazję. Po pierwsze, moim skromnym zdaniem, oczywiście mogę się mylić, ale jeśli obserwujemy proces integracji europejskiej od wielu lat, to od zawsze zderzają się takie dwie wizje, proszę państwa. Wizja konfederacji, czyli no, przede wszystkim państwa są głównym motorem i to państwa decydują. Czyli to jest ta wizja de Gaulle'a, pozostałych polityków, czy prezydenta Kaczyńskiego, czy premiera Kaczyńskiego. I wizja federalizacji Europy, ta wizja pojawiła się już podczas powstawania wspólnot europejskich. I to są dwie wizje, które cały czas od wielu lat ze sobą konkurują. A jaki jest finał? Finał jest taki, że mamy coś, co jest pomiędzy jednym i drugim. I moim zdaniem, i to jest moje skromne zdanie, zaznaczam, nie wyobrażam sobie, żeby doszło do stworzenia superpaństwa o nazwie Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Z bardzo wielu powodów można byłoby zrobić osobny wykład, ale nie ma takiej możliwości politycznej, społecznej, bym powiedział historycznej, żeby powstało takie superpaństwo Stany Zjednoczone, Unia Europejskiej. Po pierwsze, nie ma społeczeństwa europejskiego, demos europejskiego. Proszę zobaczyć, Parlament Europejski jest tego najlepszym przykładem. Wybieramy członków do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierają w Polsce, Niemcy wybierają w Niemczech, Hiszpanie w Hiszpanii. A przecież dyskutuje się od wielu lat, żeby była jedna lista europejska. Nie udało tego się zrobić. A więc tu po pierwsze, uważam, że z bardzo wielu powodów nie powstanie super państwo Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Będziemy mieli do czynienia jak do tej pory z czymś, co jest takim, bym powiedział, pośrednim stanem. Dwa, odnosząc się bezpośrednio do pani pytania, pojawiają się dwa pomysły. No jeden to dla mnie to jest bardzo śmieszny i ja bym to traktował w kategoriach takich, bym powiedział, dyskusji w Parlamencie Europejskim, który jest znany z tego, że bardzo dużo tam pada czasami niemądrych i nieprzemyślanych propozycji. Tego typu słyszałem ostatnio pomysły, że Komisja Europejska by nadzorowała wojsko czy struktury wojskowe Unii Europejskiej. Po pierwsze, szanowni państwo, Unia Europejska dzisiaj nie ma armii europejskiej. mamy coś takiego jak wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, ale to nie oznacza, że mamy armię europejską. Jedynie co Unia Europejska dzisiaj robi, to wysyła misje cywilne i operacje wojskowe do, na przykład na kontynent afrykański czy na Bałkany, ale to są misje pod, bym powiedział, uzupełniające, to jest pod 500 po 200 żołnierzy, a misje cywilne, jak sama definicja mówi, to nie są żołnierze. I dzisiaj bezpieczeństwo europejskie jest ściśle związane z bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli ja słyszę o tym, że powstanie armia europejska, ta będzie niezależna od Sojuszu Północnoatlantyckiego, to są wypowiedzi osób, które nie znają się na tym temacie, które są ignorantami. I jeszcze jedna
tylko
kwestia.
Panie profesor,
jeszcze jedna kwestia. W traktacie lizbońskim podpisanym przez przywódców państw bardzo wyraźnie było zaznaczone, że kwestia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc z bardzo też wielu powodów a armia europejska nie powstanie. Proszę państwa, o tym się dyskutuje od 99 roku i Unia miała osiągnąć zdolności bojowe, miała w ciągu 12 miesięcy zmobilizować 50 tysięcy żołnierzy. Do dnia dzisiejszego tego się nie udaje zrobić, a co tu mówić o armii europejskiej?
No właśnie, ale jak rozumiem, w tych zmianach traktatowych no pojawiła się też taka propozycja, aby i w tym zakresie, w kwestii bezpieczeństwa też te kompetencje były poszerzone. Jeżeli chodzi o...
Wydaje mi się i tu nawet najważniejsi politycy Europejskiej Partii Ludowej nawet tak obłażliwie mówili o wypowiedziach częściowo swoich kolegów. Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie z kilku powodów. Przede wszystkim, jeżeli do dnia dzisiejszego nie udało się Unii Europejskiej stworzyć zdolności mobilizacyjnych. Ja mówię, i żeby słuchacze to zrozumieli, zdolności mobilizacyjne to nie oznaczało, że powstanie armia europejska, tylko że jakbyśmy mieli taką sytuację jak na Ukrainie, to Unia, prosząc państwa członkowskie, wspólnie będzie mogła zmobilizować 50 tysięcy żołnierzy. Nie udało się tego zrobić, o czym doskonale wie Putin. I gdyby nie Stany Zjednoczone, no to nasza siła w polityce bezpieczeństwa byłaby nikła. To co tu mówić o kwestiach wspólnej armii europejskiej? Natomiast tak jak mówię, myślę, że kompetencje, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, nadal będą miały państwa członkowskie. To, o czym dyskutuje się i realnie może wejść, to jest to, że Komisja Europejska i część polityków chciałoby, żeby w pewnych kwestiach, na przykład wysyłania misji cywilnych czy operacji wojskowych, decyzje zapadały większością głosów. Ale też tutaj jestem, i to są tylko dwie czy trzy kwestie, ale też jestem sceptykiem, ponieważ uważam, że przegłosowywanie państw w tak ważnej decyzji jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa nie rozwiązywałoby problemu Unii Europejskiej. A więc tutaj bym raczył uspokajał, to są tylko takie pogłoski. Natomiast jest druga kwestia, która mogłaby realnie wejść, no to wyobraźmy sobie, będzie 33 państwa, czy 34, 35, no w zależności Ukraina i Mołdawia, no to zostajemy przy 35 komisarzach. I ta kwestia będzie pewnie dyskutowana w dużo większym stopniu niż kwestia związana z bezpieczeństwem i obronnością.
Pańskim przedmówcą był Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, który stwierdził jednoznacznie, że trzeba no, zrobić wszystko, żeby przyblokować te zmiany traktatowe. Czy Polska i też w obecnej sytuacji politycznej, w której się znajdujemy, posiada takie instrumenty, takie narzędzia, aby w jakiś sposób ewentualnie wpłynąć jeszcze na to, co dzieje się z perspektywy?
Ja sądzę, że będzie, to dopiero się zaczyna dyskusja. Oczywiście z punktu widzenia Polski traktat lizboński jest najlepszym rozwiązaniem też z kilku powodów. Traktat lizboński jest ostatnim prawdopodobnie traktatem, który mówi o jedności Unii Europejskiej, który nie dzieli Unię na wiele prędkości. De facto mamy wiele prędkości w Unii Europejskiej, natomiast traktat lizboński nie formalizuje tego, a więc z tego nawet powodu uważam, że ten traktat lizboński powinien zostać. Natomiast jeżeli będzie faktycznie ta dyskusja o zmianach traktatowych, mówię przede wszystkim w systemie instytucjonalnym, bo jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, nie wierzę, że te zmiany będą tak głębokie, no to trzeba wszystko zrobić, żeby Polska i państwa regionu nie były członkami drugiej kategorii. Ciężko mi wyobrazić, bo ja nie słyszałem jeszcze konkretnego projektu, gdzie na przykład mówi się, że nie 35, nie 33 komisarzy, tylko na przykład 22. Jak to się zrobi, jak to będzie, jakie będą kompetencje Komisji Europejskiej, trudno mi teraz to wyobrazić. Natomiast sądzę, że Polska w tej dyskusji o głębokich zmianach w traktatach będzie wspierana przez liczne państwa członkowskie. Dzisiaj chyba nie ma dobrego klimatu dla takich bardzo rewolucyjnych zmian, a więc ja też raczej jestem spokojny, jeśli chodzi o te głębokie propozycje przedstawiane przez niektórych członków, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. A więc uspokaja. No,
pan profesor uspokaja i bardzo dobrze, bo emocji mamy faktycznie po ostatnim czasie aż nadto. No ale skoro już też o tym mowa, to jak to wygląda na tej arenie unijnej, jeżeli chodzi o inne państwa? Czy Polska, no dzisiaj mamy taki duopol, mamy jakby dwubiegunowe spojrzenie na tę sprawę, bo mamy bardzo silny podział w polskiej polityce, ale czy mogłaby Polska ewentualnie liczyć na jakichś sojuszników w takim sprzeciwieniu się wprowadzaniu tych zmian traktatowych? Jak inne państwa na to patrzą?
Inne państwa też są raczej sceptyczne i sądzę, że to nie mówię tylko o państwach regionu, nie mówię o państwach Europy Środkowej, ale także mówię o takich państwach Europy Zachodniej, jak chociażby Włochy, prawdopodobnie też Włochy, Grecja. Sądzę, że Hiszpania też nie do końca byłaby entuzjastycznie, nie podchodziłaby do wszelkich zmian. I trzeba też, proszę państwa, pamiętać, że mówi się o tym tandemie francusko-niemieckim, ale ten tandem po pierwsze nie jest już tak silny jak kilka lat temu, bo pozycja prezydenta Macrona jest dużo słabsza i proszę też zobaczyć, że jego propozycje z 2017-18 roku, one już gdzieś zniknęły. Przecież on mówił o autonomii strategicznej, o samodzielności Unii Europejskiej, a dzisiaj wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej mówi, no tak, będzie ta autonomia, ale we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wojna w Ukrainie, czy chociażby to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bardzo wyraźnie pokazały, że Europa i Sojusz Transatlantycki jest po prostu kwestią numer jeden i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Unii Europejskiej. A więc ja sądzę, że ta siła niemiecko-francuska jest dużo słabsza niż jeszcze kilka lat temu. I mało tego, gdybyśmy jeszcze zobaczyli na szczegóły, nie mamy czasu, ale też i słuchacze pewnie by się zanudzili, gdybym zaczął tłumaczyć, to Francja i Niemcy w bardzo wielu kwestiach różnią się, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie obronności, ale nawet jeśli chodzi o transformację energetyczną. Więc to nie jest tak, że niemiecko-francuski tandem działa bardzo sprawnie i silnie. Mało tego, ja sądzę, że Polska powinna budować z jednej strony sojusz z państwami regionu, czyli z Europą Środkową, a z drugiej drugiej strony budować sojusz z takimi państwami jak chociażby Włochy, Hiszpania, czy chociażby powrócić do Trójkąta Weimarskiego.
W dużej mierze, panie profesorze, udało nam się wyjaśnić te zawiłości związane ze zmianami.
I uspokajam.
Dokładnie tak, i wyciszyć pewne nastroje. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego związany z Uniwersytetem Warszawskim, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia. Miłego dnia.
Do zobaczenia i także miłego dnia. Drodzy państwo, mamy godzinę 8:56. To oznacza, że Poranek Wnet powoli dobiega końca, ale warto zostać razem z nami o godzinie 9:00. Oczywiście wiadomości, później jeszcze dużo dobrej muzyki i ciekawych rozmów. Janek Jagodziński zrealizował program. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas transmisji na YouTubie i też oczywiście dziękujemy państwu, że byliście razem z nami, a wydawcą był dr Mikołaj Murkociński. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i my, drodzy państwo, usłyszymy się punktualnie o godzinie 12:00 w Kurierze w samo południe. Także bądźcie razem z nami. A na zakończenie, może pod numerem 10, ja uśmiecham się do Janka, jest zespół Toto, więc słuchamy i...